Umiłowani czciciele Bożego Miłosierdzia. Przed wielu laty, kiedy byłem jeszcze młodym chłopakiem, miałem chyba ze 20 lat, spotkałem swojego starszego trochę kolegę, może nawet nie trochę, dużo starszego, z 10 lat. Był taksówkarzem w dawnym systemie. Być taksówkarzem to był niezły zarobek. Miał dwa samochody. Dwa duże Fiaty. Starsze pokolenie rozumie, co to znaczy mieć dużego Fiata. Nie każdy mógł sobie na to pozwolić, a on miał dwa. Jeden prywatnie jeździł na taryfie, a drugi miał tak na przejażdżki w niedzielę i na zakupy z żoną i dwójką dzieci. Pytam, co tam słychać? No tragedia, beznadzieje, dramat, no człowieku nie da się żyć. A czemu tak źle? No po prostu bida. Bida, straszna bieda, no człowieku, jak tu żyć? Ja mówię, no wiesz, no nie przesadzaj. Masz dwa samochody, mieszkanie, cała rodzina w kożuchach chodzi, bo wtedy kożuch był oznaką powodzenia materialnego. No i chyba nieźle zarabiasz jako taksówkarz. To prawda, że nieźle zarabiam. No i co z tego, że ja dobrze zarabiam, jak ja to wydam? Z czego tu się cieszyć? Nie ciągnąłem już tego wątku, bo doszedłem do wniosku, że to nie ma sensu. Po prostu on miał narzekanie we krwi. Co by nie było, to będzie wszystko źle. Mówi się, że my jesteśmy takim narodem nieustannie narzekającym, szemrzącym, ciągle do czegoś możemy się przyczepić, że nie ma w nas takiego jakiegoś optymizmu, nadziei, jakiejś radości. Myślę, że to się jednak zmienia. Że jednak ta mentalność nasza polska się zmienia, ale to nie jest przywara, tylko nasza narodowa szemranie, narzekanie. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, jakim marzeniem było dla narodu wybranego wyzwolenie z niewoli egipskiej. Byli uciskani przez Egipcjan, cierpieli, pracowali ponad siły, byli wykorzystywani, byli po prostu niewolnikami. Ile można znosić takie uciemiężenie. I Pan Bóg ich wyprowadził swoją wszechmocną ręką, posługując się Mojżeszem. Nie za daleko odeszli od Egiptu, kiedy zaczęły się już pierwsze szemrania, narzekania. Kiedy Mojżesz poszedł spotkać się z Bogiem, oni w tym czasie sobie już lepili cielca. Oddawali kosztowności, oddawali cześć Baalowi, cielcowi ulanemu ze złota. Potem narzekali, że nie mają co pić, gdy otrzymali wodę ze skały. Narzekali, że nie mają co jeść, dał im Pan mannę z nieba. Aż do tej pory przetrwało, nawet w potocznej mowie. Manna z nieba, czyli coś nadzwyczajnego, jakaś nadzwyczajna ingerencja, jakaś łaska szczególna. Jakieś dobro szczególne. I nadal szemrali. I nadal szemrali. I Mojżesz jako pośrednik między narodem wybranym a Bogiem chodził nieustannie, wstawiał się za nimi. Może byłoby mu i po ludzku wstyd, ale on wracał do tego narodu i musiał wysłuchiwać tych wszystkich pretensji, szedł do Boga. I Pan Bóg cierpliwie dawał to, o co prosili, choć spokojnie by swoją ojcowską ręką obdarzał ich tym dobrem. Chce Bóg, żeby go prosić. Właśnie tacy pośrednicy w osobach świętych są nam potrzebni, którzy będą cierpliwie wstawiać się za nami, co zresztą czynimy przy różnych okazjach, przyzywając ich imienia. Siostry i bracia, to szemranie przeciw Bogu często powodowało, jak mówi Pismo Święte, gniew Boży. Kiedy człowiek widzi samo zło, nie dostrzega dobra, kiedy tylko pretensje, często one są okazją do usprawiedliwienia swoich słabości, grzechów i upadków. Tak łatwo wszystko zwalać, jak to mówimy, na Pana Boga, na bliźnich, na innych, nie widząc w sobie jakiejś niecnej postawy, nawet nie tyle niecnej, ile nieuczciwej, nie dostrzegając w sobie zła i grzechu. Pan Jezus, kiedy nauczał, szły za Nim tłumy. Ta manna była zapowiedzią Eucharystii. Najpierw była zapowiedzią tego cudu, o którym słyszeliśmy w Ewangelii. Szli za Jezusem, nie myśląc o tym, co będą jedli, co będą pili. Tak się zasłuchali, że nie troszczyli się o te sprawy przyziemne, ale przyszedł moment, kiedy trzeba było te tysiące nakarmić. Roześlijmy ich do miasta, żeby sobie zakupili żywności. Nie, wy dajcie im jeść. Mamy tylko kilka rybek, parę chlebów. Przynieście je tutaj. Trzeba było coś dać z siebie, jakiś zaczątek, jakąś maleńką rzecz. To musiało kosztować, to musiała być jakaś ofiara. I ta maleńka ofiara w postaci tych kilku ryb i chlebów spowodowała, że wszyscy jedli do sytości. Jak ktoś powiedział mądrze, Jezus nie umie dawać mało. Jezus daje dużo, bardzo dużo. Nie umie dawać mało. Ale trzeba chcieć przyjmować. Trzeba umieć dostrzegać to wszelkie dobro, którym Jezus obdarza. Dał chleba tak dużo, że jeszcze kilkanaście koszów, ułomków, a nakarmiło się 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Tak, Bóg jak daje, to daje dużo, daje z obfitości. My dzisiaj jeszcze tego do końca nie możemy rozeznać i zrozumieć, ale choćby Eucharystia, choćby łaska wiary, choćby Kościół, który jest dziełem Chrystusa. Mamy takie skarby, z których możemy korzystać, że zrozumiemy je dopiero wtedy, kiedy będziemy po drugiej stronie, kiedy wszystkie łuski spadną z naszych oczu, nie będzie żadnej tajemnicy. Jak pojmiemy, jakim darem była Najświętsza Ofiara, która zrodziła się na Golgocie i w Wieczerniku. Jak wielkim darem jest Kościół, czyli Chrystus. Nauczano nas kiedyś taką prostą definicją, że Kościół to mistyczne ciało Chrystusa. Ja często upraszczam i mówię po prostu, Kościół to Chrystus. Bo nie ma chrztu poza Kościołem. Nie ma Eucharystii poza Kościołem. Nie ma rozgrzeszenia poza Kościołem. Dzisiaj jest taka moda mówić Pan Bóg tak, Kościół nie. To tak jakby powiedzieć Pan Bóg tak, Chrystus nie. Ludzie często sprowadzają określenie Kościół do księży, do administracji, do tych wszystkich zaświadczeń. A to jest trzecioplanowa sprawa. To jest kwestia organizacyjna, administracyjna. No oczywiście poza kapłaństwem, no bo to jest istota też Kościoła. Ale te wszystkie trzecioplanowe sprawy stają się dla wielu pierwszą rzeczą. A Kościół to Chrystus. Jeśli ktoś mówi, tak, ja wierzę w Boga, ale nie wierzę w Kościół. A poza Kościołem nie ma też i Pisma Świętego, nie ma tych wszystkich łask, bo Kościół to Chrystus. Jest nazywany Kościół matką. Tak, Kościół to matka. A matka tak często kochająca, matka, która poświęca się do końca, jest często lekceważona. Ileż takich przypadków, gdzie syn potrafił dokuczać matce, lekceważyć ją, prześladować ją, ubliżać jej czasem. A potem, kiedy przyszedł i prosił o zupę, o czystą koszulę, o to, żeby mógł w domu zamieszkać u mamy, to ta matka go nie wyrzucała, tylko przyjmowała. Tyle razy poniżana i obrażana. Bo zawsze to jest matka. Matkę zawsze łatwo lekceważyć i i tak dokuczać jej, bo jest ta świadomość, że kiedy przyjdzie potrzeba, to ta matka nie odrzuci, a przygarnie. I to jest taki cynizm ludzki, że tak łatwo lekceważyć kogoś, kto ma tyle miłości w sobie. Siostry i bracia, jesteśmy świadkami takich niecnych rzeczy, zdarzeń, profanacji, takiego deptania Boga samego. Kiedy Pan Jezus szedł na Golgotę, nie tylko bito Go, nie tylko popychano, ale także szydzono, pluto na Niego, wyrwano sobie szaty, które zdarli z Niego i stali pod krzyżem. Różne przekleństwa, szyderstwa. Wyłaziło z tych oprawców, którzy krzyżowali Jezusa, największe zło, jakieś takie wręcz nieludzkie, to czego zdolny jest człowiek. Te wszystkie obelgi znosił Jezus. Wtedy, kiedy już był przybity do krzyża, kiedy szedł na Golgotę wcześniej. Ale był jeden moment, a może nawet więcej, kiedy Jezus nie pozwalał przekraczać pewnych granic. Kiedy stał przed Piłatem, a żołnierz go spoliczkował, Jezus powiedział: dlaczego mnie bijesz? Czy coś źle powiedziałem? Jeśli tak, to udowodnij. A jeśli źle, a jeśli nie, to dlaczego mnie bijesz? Moi drodzy, chrześcijaństwo to nie jest pozwolenie sobie, żeby podeptano nas i przede wszystkim nie nas, ale żeby deptano Boga. To nie jest ani tolerancja, to nie jest ani miłość chrześcijańska. Bo nie wolno krzywdzicielowi ułatwiać krzywdzenia drugiego człowieka. Temu, który profanuje, nie można ułatwiać i pozwalać, żeby czynił to bezkarnie, żeby sobie czynił to tak, kiedy będzie chciał. W którymś momencie trzeba zapytać głośno, dlaczego to robisz? Nie wolno ci tego robić. Nie wszystkim słowo wystarczy. Co zrobił Pan Jezus? Ja wiem, że niektórzy chętnie powołują się na słowa Pana Jezusa, który mówił do Łotra: jeszcze dziś będziesz ze mną w raju, przebaczam ci. Do Marii Magdaleny: idź i nie grzesz więcej. Ale mówił te słowa do wszystkich, którzy szczerze, z żalem nawracali się i przychodzili prosić o miłosierdzie. Ale faryzeuszów nazywał bardzo ostro. Dzisiaj byłoby to już pewnie bardzo niepoprawne. Mówił: obłudnicy, groby pobielane. A samo słowo faryzeusz kojarzy się z obłudą i zakłamaniem. A kiedy wszedł do świątyni i zobaczył, jak profanują świątynię, dom mojego Ojca, nie pozwolę, złapał bicz i zaczął tłuc ich i wywalać stoły bankierów, handlarzy. Zburzył ich pewien porządek, który pod pozorem i pod osłoną świątyni niszczyli ją i profanowali. Tego wymazać się nie da z Ewangelii. Pan Jezus był Bogiem i człowiekiem. Nie było w Nim cienia grzechu. A jednak takie ostre słowa kierował do tych, którzy byli tak zakłamani i obłudni. Nie dlatego, że mieli grzechy, tylko dlatego, że udawali, że nie mają grzechu, a jeszcze co gorsza, pogardzali grzesznikami. A jeszcze tak niszczyli świątynię, profanując ją. Siostry i bracia, chrześcijaństwo to nie jest słodka bajeczka, którą się tak przyjmuje, żeby było tylko słodko, błogo i miło. Chrześcijaństwo to jest walka modlitwą, walka koronką do miłosierdzia Bożego, walka różańcem, pielgrzymkami, aktami miłości. A kiedy trzeba, to fizycznie trzeba powiedzieć, zadając pytanie: dlaczego plujesz na Jezusa? Dlaczego depczesz Eucharystię? Dlaczego plujesz na Matkę Najświętszą, Matkę samego Boga? Dlaczego to czynisz? Komu to przeszkadza? To nie jest zaprzeczenie, to nie jest wzywanie do nienawiści. To jest upominanie się o Boga, o godność, o prawdę o Bogu, kim On jest, Panem i Stwórcą. Odrzucasz Go, to odrzucaj. Ale nie kpij z Niego, bo to bardzo rani serca tych, którzy Go kochają, którzy zawierzyli Jemu swoje życie i Jemu tylko ufają. A przyjdzie czas, że właśnie jeszcze to miłosierdzie Boże i Ciebie, daj Boże, niech dotknie przez naszą modlitwę, którą zanosimy i za siebie, nas, grzesznych, słabych, upadających, naszych bliźnich, a zwłaszcza tych, którzy zeszli na złe drogi. Przecież nieustannie modlimy się o łaskę opamiętania dla zatwardziałych grzeszników i łaskę nawrócenia. Taka jest rola Kościoła, bo po to przyszedł Jezus jako lekarz, nie do zdrowych, ale do tych, którzy się źle mają, tak jak my i bliźni nasi. Ale w miłości musi być porządek. A Ewangelia ma sens wtedy, kiedy przyjmuje ją się w całości, a nie tylko kawałeczkami się wycina i cytuje. Ewangelia ma sens w całości, bo Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Amen.